Hej, witajcie w napisach końcowych. Dzisiaj trochę mniej newsowo, choć i o newsy zahaczymy, ale chcemy pogadać o pewnym elemencie kina, pewnym gatunku, który wydaje się jakby mieć ostatnio drogę do odrodzenia przynajmniej. I chodzi o kino nowej przygody, które kiedyś było tak popularne, przede wszystkim w serii Indiana Jonesa, potem oczywiście próbowano do tego na różne sposoby podchodzić, gdzieś tam pojawiały się adaptacje gry Tomb Raider, gdzieś tam był Skarb Narodów z Nicolasem Cage'em, gdzieś tam mumie o to zahaczały, też kino nowej przygody. No ale wydaje się, że ostatnio faktycznie do tego wracamy. I są takie filmy jak Jungle Cruise, jak Jumanji, które na pewno się ładnie w to wstrzeliwują. Tutaj obie serie, jeszcze nie wiadomo czy serie z The Rockiem. No ale tutaj zacznijmy od tego najmocniejszego wejścia, bo niewykluczone, że zaraz zobaczymy jakby odrodzenie się od podstaw, czyli właśnie z Indiana Jonesem. No bo wiemy już, że faktycznie powstaje piąty Indiana Jones. Tym razem George Lucas nie będzie miał podobno na niego większego wpływu. Dalej zostaje Harrison Ford, nie zmieniamy tego, to nie będzie żaden reboot. No i kto wie, czy ta część, no już właściwie zakładamy, że będzie pożegnaniem, przynajmniej z tą wersją Indiego. No ale to nie wszystko, również dowiedzieliśmy się dosłownie kiedy dzisiaj, wczoraj, kiedy to nagrywamy, od Toma Hollanda, że inne podejście do kina nowej przygody, mianowicie Uncharted, czyli film, który był, ciężko powiedzieć, żeby w tym tak zwanym development hell, bo jeszcze jakby nic się z tym nie ruszyło, ale na pewno długo czekaliśmy, aż w ogóle coś się z tym filmem ruszy, że za około 4 tygodnie mają ruszyć już zdjęcia do tego filmu, czyli wiemy, że jak ruszają zdjęcia, to już zaczyna być na poważnie, już faktycznie liczymy, że ta produkcja rusza. No więc moje pierwsze do ciebie pytanie, pogadajmy sobie o tych rzeczach, potem przejdziemy w ogóle do kina nowej przygody, ale moje pierwsze pytanie o Indiana Jonesa, bo my z Łukaszem w jednym bonusie już o tym rozmawialiśmy, mówiliśmy o tym, że okej, że z jednej strony fajnie, że jeszcze niech się lepiej pożegna niż tą czwórką. Ostatnio mieliśmy pytanie o to, że może z Ku Klux Klanem by sobie powalczył, bo może na to czas. Jak ty się zapatrujesz w ogóle na jeszcze Indiana Jonesa cały czas z Harrisonem Fordem?
Ja jestem cały czas zaintrygowany tym pomysłem, bo ja jestem wielkim fanem serii, oprócz tej części wiadomej, która no, nie była tak dobra. Bo umówmy się, kurczę, na Królestwo Kryształowej Czaszki była czwórka, tak? Tak. No, tam nie było za bardzo pomysłu na ten film, nie? To było takie tylko po prostu, musimy przedstawić nam, wiesz, znowu Indiana Jonesa, póki jeszcze Harrison Ford jest na chodzie, żeby biegał, nie? To było ważne, że on nie może mieć jakiejś innej roli jako Indiana Jones w tym filmie, tylko no musi dalej coś tam poskakać, coś tam porobić, nie? I to było zbyt rozciapciane, szczególnie, że dodali tego Shia LaBeouf, który zupełnie nie działał jako ten syn Indiana Jonesa, nie? Jak wiesz, no ta postać, która ma być tym, wiesz, takim kontynuatorem tej całej serii, nie? Zresztą i tam były plany, że to on będzie następny
tak,
film.
Tak, tak, tak. I ta scena z kapeluszem, który na końcu jednak dalej Harrison podnosi.
Nie wiem, czemu ktoś tam pomyślał, że właśnie akurat Shia może być dobrym aktorem, który pociągnie dalej tą serię? No bo on nie ma tej charyzmy, której potrzebuje akurat ten bohater, nie? On jest dobrym, tym takim dziwnym, dodatkowym bohaterem. Dlatego on do pewnego momentu działał w serii Transformers, nie? Bo był tym... wiemy, że dalej nie działał tak jak powinien, bo te filmy są jakie są, nie? Ale tamta, to jego zachowanie, ta jego ekspresja, no pasowała do tego filmu. To był film o robotach głównie, nie? I to one przejmowały, wiesz, on miał być tylko tym łącznikiem, nie? I mógł być tak, jaki był, nie? Ale no nie w filmie o Indiana Jonesie, gdzie on ma być tą siłą napędową, nie? Gdzie on ma, wiesz, tych nazistów gonić, czy właśnie tak jak później miał być ten przeskok czasowy, gdzie miał gonić właśnie Ku Klux Klan, czy problemy, które tam są w latach 50-tych, 60-tych, nie? No i kurczę, nie, to nie działało na żadnym poziomie. Jezu, ten film był tak rozciapciany i tak nie oddawał tego, wiesz, Indianie, co jest...
Nie wiem, czy się zgodzisz, bo my z Łukaszem o tym rozmawialiśmy też, że jakby ten film nie ma jednego konkretnego błędu, bo wiem, że wiele osób mówi, że obcy się pojawili. Albo, nie, że nie wiem, że Indiana Jones przeżył ten wybuch w lodówce, czy coś w tym rodzaju. Każdy z tych elementów pojedynczo nie jest problemem. Jakby Indiana Jones robił dziwniejsze rzeczy już do tej pory i można byłoby spokojnie obcych wprowadzić. Chcesz, że obcy budowali piramidy, czy cokolwiek? Nie ma problemu, to jest bardzo w klimacie Indiana Jonesa. Chcesz, żeby przeżył wybuch w lodówce? Żaden problem. Jak wspomniałem, wtedy ten facet przeżył uczepiony łodzi podwodnej i przepłynął ocean. Więc jakby to naprawdę nie są wyjątkowe rzeczy. Po prostu miało się wrażenie, że ten film jest przeładowany tego typu motywami po to, żeby były. Jakby chodziło o to, że non-stop przechodziłeś od jednej takiej akcji w stylu indie do akcji w stylu indie, do tego stopnia, że miałeś wrażenie, że tam już nie ma żadnego mięsa tak, poza akcjami w stylu indie.
Nie miałeś tego, wiesz, skupienia się na konkretnych scenach, żeby ci zapadły w pamięć, nie? Tak jak wiemy na przykład w Raiders of the Lost Ark, nie? Tak. Gdzie było konkretnie, pamiętasz do ciebie sceny, bo było na nich dokładnie tyle skupienia, ile potrzeba, a to właśnie nie było takie jak z karabinu maszynowego. Tu masz mrówki, tu masz tak, jakąś pogoń.
Tu czaszka, to, tak. Tu ten, dokładnie.
No i tego było po prostu za dużo. No i też Harrison widać, że już też mu się jakoś szczególnie nie chciało robić, wiesz, tych wszystkich akrobacji, nie? O, dlatego ja liczę, że jak będzie nowy film z Indianą, że on jednak dostanie inną rolę, nie? Nie aż tak dynamiczną. No bo umówmy się, no Harrison, zresztą on to pokazuje w wywiadach, nie? I w ogóle we wszystkich materiałach, gdzie coś jest poruszany ten temat, nie? Tego jego właśnie grania w tych filmach akcji. Zresztą on sam mówi, że no, on już jest za stary na to, nie?
No już nie ten czas, tak. No tak, tym bardziej, że masz ten cały motyw z Gwiezdnymi Wojnami, gdzie mu drzwi spadły, raczej on już też nie chciałby tego wszystkiego robić. Ja liczę na to, że jeżeli będzie ten Indiana Jones, to jednak darują sobie te próby biegającego Forda, jakby już nie będą tego na siłę robić. Jeżeli on nie może za bardzo biegać, to niech nie biega. Jakby ja nienawidzę tego ukrywania. No, wszyscy pamiętamy oczywiście Taken 3 i 60-klatkowy skok przez płot. Natomiast wydaje mi się, że jakby to naprawdę nie jest potrzebne. Jeżeli chcemy dać kontynuatora jakiegoś, następcę Indiana Jonesa, to dajcie Harrisona w roli mentora. Jeżeli chcecie tak ciągnąć tą serię, to niech on będzie tym mentorem, niech będzie tym gościem, który jeździ razem z nim samochodem, siedzi sobie z nim w namiocie, planuje razem sobie z nim wszystko, bada te artefakty, ale już niech ten gość, który ma uciekać od wielkiej toczącej się kuli, to nie będzie on. I jak ma dać w pysk jakimś Ku Klux Klan ludziom na przykład, albo komukolwiek innemu, czy będą walczyć z nazistami, czy z czymkolwiek tam sobie chcą, też troszkę nie miałoby sensu, może z jakimiś neonazistami bardziej, ale to no, jeszcze nie ten czas, to znowu niech ten gość, który chodzi i rozwala całą ekipę, to będzie już nie on. Ewentualnie jak jakiś tam, jak zawsze jest ten jeden uciekający i nagle za rogu, wiesz, wyskakuje Harrison i wali ten jeden cios i tego jednego typa nokautuje, żeby pokazać, że ciągle to ma w sobie, to okej, no to są te takie fajne smaczki, nie?
Wiesz, to by w ogóle działało też w całej strukturze, że miał być tego zmęczonego gościa, który już właśnie nie ma siły robić tych rzeczy, które robił wcześniej, nie? Z których był znany, nie? I to, wiesz, on tym żył, nie? To go napędzało. Nie, wiadomo, że ta kariera akademicka to była tylko po to, żeby tam, wiesz, mieć na chleb, a wszystko, co go napędzało, no to były właśnie te misje w terenie. I mu można było spokojnie pokazać gościa takiego trochę zgorzkniałego, starzejącego się, nie, dla którego, który, wiesz, poznaje nową osobę, która, wiesz, daje mu tą znowu iskrę życia, nie, zdaje mu znowu jakiś powód do tego, że może, wiesz, powrócić do tych starych przyzwyczajeń, ale no właśnie nie w taki całkowicie, wiesz, dynamiczny sposób, że nie próbuje grać młodego gościa, no tylko jest tym facetem po przejściach, który ma wielką wiedzę, nie, i może kogoś nauczyć, nie? I to by było, i tylko żeby nie robili z tej postaci nowej, kogoś, kto musi być, wiesz, na chama, musi być jego synem,
nie,
musi być
nie,
z jego rodziny.
Nie,
może przypadkiem trafić na jakiegoś złodziejaszka, ale to by było wtórzenie Uncharted.
To jest Uncharted. Okej, wystarczy ktoś, kto na przykład jest zafascynowany jego pracami. I już masz jakiegoś fana, czy coś w tym rodzaju. I wystarczy. I ja sobie spokojnie to wyobrażam, że jakby on dalej może mieć uciechę z tego, że wiesz, jak już tamten rozbroi te pułapki i uniknie śmierci, to Harrison będzie dalej tym gościem, który wejdzie do tego grobowca i dalej będzie sobie jakieś tam zapiski przeglądał, jakieś na ścianie, jakąś czaszkę podniesie i popatrzy, że o kurde, to jest kogoś tam. Dalej może być tym gościem, który tą wiedzą się posługuje. Tylko no mówię, najgorsze co mogą zrobić, to próbować udawać, że ten gość jeszcze jest w stanie szybko biegać i uciekać i robić inne rzeczy, bo no to się kończy cięciami i dziwnymi rzeczami, których już bym nie chciał.
Tak, no szczególnie, że Harrison Ford to nie jest, wiesz, typ, który ma 50 lat, czy 40 parę, nie? I jeszcze próbują go właśnie po latach aktywować, żeby coś robił, tylko on już jest w dosyć podeszłym wieku, nie? I nie ukryjesz pewnych rzeczy, nie wygrasz z fizycznością, dlatego nie, to będzie najgorsza droga, to będzie powtórka tego, co było w Królestwie Kryształowej Czaszki. Tylko gorzej, bo to dekada kolejna minęła, nie? I on już ma jednak na karku te lata, więc nie, muszą tutaj zupełnie zmienić podejście do jego postaci, nie? Oddać mu to, co jego, żeby dalej był ten nasz Indy, tylko no niech już nie biega, bo nie ma po co, on się już nabiegał.
No dobra, to mamy Indiana Jonesa, jakby na razie niewiele więcej wiemy. Ja z jednej strony chciałbym, żeby był reboot, ale rozmawialiśmy też o tym, że jakby na tą chwilę reboot, szczególnie po ostatniej dużej postaci Harrisona Forda, gdzie może to nie był reboot, ale wiadomo, inny odtwórca roli tą samą postać grał, ludzie nie poszli na to do kina, więc rozumiem, że może być z tym problem. Okej, jeżeli chcą w ten sposób zakończyć, żeby może nie kończyć kryształową czaszką, może chcą przekazać pałeczkę w jakiś fajny sposób, może to wyjść, aczkolwiek nie wiem, czy Spielberg jest najlepszą osobą, no to, ale okej, zobaczymy, jak to pójdzie. Natomiast, no dobra, to pogadajmy w takim razie o zupełnie podejściu z dokładnie przeciwnej strony, czyli Uncharted, gdzie nie tylko zaczynamy od nowa, ale wręcz zaczynamy jakby jeszcze wcześniej niż gry, czyli jakby ten materiał, który może być znany fanom Uncharted. Bo od dłuższego czasu były te spory o to, że Drake w grach to był ten gość, który jednak już nie zaczął w najmłodszym wieku, a już w czwórce to już jest trochę ten tatusiowaty Drake, który jest tatusiem.
W czwórce miał już ten etap old man.
Już I'm too old for this shit, już się pojawiało spokojnie. I oczywiście był trochę ten cyniczny gość, który już swoje przeszedł. Oczywiście były retrospekcje, w których widzieliśmy go jako dzieciaka, jak poznał Saliego, jak był dzieciakiem, który się wymykał tam z tego sierocińca bodajże razem ze swoim bratem, więc wiemy, że jakby ten okres też był burzliwy. To nie jest tak, że ten okres siedział sobie ten Drake spokojnie w sierocińcu, nagle poznał Saliego i poruszyli na przygody. Wiemy, że on już miał te zadatki wcześniej, więc jakby dalej można to fajnie zgrać. Więc wiem, że wiele razy to było poruszane, ale może wróćmy na chwilę do tego. W ogóle co sądzisz o tym podejściu do przesuwamy trochę młodziej i zamiast starszego Drake'a wsadzamy Hollanda, a zamiast dużo starszego Saliego wrzucamy Wahlberga?
Wiesz co, ja przez długi czas miałem tak, że byłem przeciwny ekranizacji Uncharted, bo dla mnie to, wiesz, była kompletna przygoda, nie? To było tak bardzo filmowe przeżycie, cała seria, nie? I ona była w ogóle wyreżyserowana praktycznie jak film, nie? Ja tam byłem tylko tym pionkiem, którego tam czasami coś naciśnie, nie? A to się oglądało jak film, nie? I mówię, co myślałem na początku, że kurczę, po co drugi raz to robić na ekranie, nie? Tylko z aktorami, nie? Już miałem tą przygodę, już wiem, jak to się skończy, wiem, że też no to jest tak kompletna przygoda i tak, wiesz, te postacie są poukładane, że nie byłoby też miejsca na jakieś wielkie, wiesz, odskocznie, czy żeby coś zmieniać, bo to by było niepotrzebne. Ale teraz, po latach, jak już się, wiesz, oswoiłem trochę z tematem i jestem już dalej od grania w gry, nie? Cały czas je mam, wiesz, w głowie, bo to jest jedna z ogólnie z moich ulubionych serii, jakie w życiu grałem. Jedna z takich w ogóle najintensywniejszych doznań, nie? Po prostu growych. Gdzie, wiesz, siadałem przed konsolą i nie mogłem się oderwać, aż nie skończę, nie? Tej przygody z Drake'iem.
Tu się wtrącę szczególnie, że co ja też kocham Uncharted, to bardzo często ostatnie części w grach nie dostarczają. Wiem, jak było z Mass Effectem, kiedy się to chłonęło i potem jest rozczarowanie. A Uncharted kocham za to, że jeszcze ona się tak pięknie spina, jak zakończyłeś tą historię, to nie miałeś tego poczucia, co się tutaj odwaliło, tylko miałem wrażenie tego takiego naprawdę fajnego domknięcia, tego, że tą solidną historię mi tak fajnie zamknęli i się spięła na końcu. I jakby za to mam jeszcze większy szacunek. Zawsze, kiedy robisz naprawdę długą sagę i wiesz, jak ją skończyć, to mam podwójny szacunek jeszcze do twórców.
Tak, szczególnie, że później twórcy cwanie zrobili, że już jak byłeś na odwyku od serii i płakali za nią, to jeszcze dali ci to zaginione królestwo z Chloe, tak. Nie? Gdzie, wiesz,
już
gdzie
bez Drake'a,
byłeś oderwany, ale... tak, byłeś oderwany od Drake'a, ale to było takie, wiesz, leciutkie właśnie katarzis, nie? Że już jesteś oderwany od gry, ale już nie płaczesz, bo dalej jeszcze jesteś chwilę, możesz sobie pobiegać, wiesz, coś poznajdywać. I to było spoko. Ale tak jak mówię, że jednak jak minęły te lata, to chcę zobaczyć filmową wersję, bo teraz już widzę, że jest tam miejsce na naprawdę dodanie czegoś fajnego, nie? I jakąś odskocznię od gier, która ci nie zachwieje tej całej struktury i tego, jak są postacie zbudowane, jak relacje między nimi są, nie? Ale można naprawdę coś dodać, szczególnie jak weźmiesz jakiś konkretny aktorów, a już wiemy, że będzie Mark Wahlberg, będzie Tom Holland, nie? To są ludzie z wielką charyzmą, nie? Jeszcze wiemy, że muszą dojść kolejne postacie, które znamy z gier, które też...
A tą chwilę, czy ciekawe. Muszą...
Ale wiesz, no to też mówię na przyszłość, nie? To już będzie ten... Ale mamy tego gościa, tego drugiego, jak było w młodość Drake'a, nie? To był ten...
Znaczy brat się cały czas może pojawić.
Tak, no brat się musi pojawić, wiadomo, ale był też ten taki inny, ten złodziej, nie?
Który... Tak. Ale on, wiesz, tak, nie do końca wiadomo, w którym momencie go poznał. Mhm. Była ta kobieta, która... którą on poznał, jak był mały, ta, która później z tym pierścieniem było to całe zamieszanie. Z tym, że to nie musi pójść tą drogą. I ja tutaj powiem, że ja zawsze jestem, ja jasno mówię, nie lubię prequeli. Nienawidzę prequeli w ogóle. Sama idea prequela to jest coś, za czym nie przepadam. Ja wolę wiedzieć, co jest dalej. Ja wolę wiedzieć, co się stało dalej, nie muszę mieć prequeli. Różnica polega na tym,
że to nie jest prequel
do gry. Równie dobrze ta historia może pójść trochę inaczej. Możemy skręcić w inną stronę. Może Ellen pozna wcześniej. Może coś tam. I w momencie, w którym to jest reinterpretacja historii, a nie bezpośredni prequel, który jest żelazno na tych torach ustawiony, nie ma miejsca na, wiesz, na żadne ruchy, masz jechać prosto do tego punktu, nie mam problemu wtedy. Dlatego, że wtedy nie wiem, co się wydarzy. Może się zdarzyć 50 innych rzeczy, o których nie wiem. Ta historia, mówię, może zupełnie inną drogą pójść. Te bohaterowie mogą być troszeczkę inaczej poprowadzeni. I w tym momencie moje zainteresowanie rośnie. Więc szczerze mówiąc, na początku pamiętam, jak ogłosili to, to myślałem, kurde, jednak chcę mojego, wiesz, Nolana Northa, chcę moją ekipę, nie? Jego brata, czyli Troya Bakera tutaj i tych wszystkich gości.
To było najlepsze głosowe dobranie to wiadomo, w historii gier, nie?
Wiadomo, więc i tak myślę, nie, ja chcę mojego Nolana Northa, chcę mojego zmęczonego życiem, tego cynicznego już trochę Drake'a. I na początku oczywiście to było moje pierwsze skojarzenie, co jest oczywiste, bo hej, kocham tą serię, ale właśnie im dłużej o tym myślałem, tym bardziej myślałem, jeżeli by to zmienili, no to to jest zbyt, tak jak mówisz, mocna postać, żeby ruszać coś przy tym. Jakby ta postać jest zbyt filmowa. To nie jest tak, często zmieniasz, na przykład mówię, że medium jest inne i musisz zmienić postać na przykład z komiksu na film, bo wiesz, że ta postać nie działałaby dokładnie w tym wymiarze na ekranie. Inne medium, inne zapotrzebowanie. Ale tak jak wspomniałeś, Uncharted jest właściwie filmowym przeżyciem. I Drake jest tak bardzo filmową postacią, że to wiesz, że to jest postać, którą by tłumy pokochały, gdyby się urzucił w tej formie. Więc musiałbyś to dać naprawdę wiernie, inaczej to byłoby po prostu rezygnowanie ze złotego materiału. A z drugiej strony to by aż tak mnie nie interesowało, bo ja już znam tą historię i już nie muszę jej rozgrzebywać, więc sam fakt, że pokażą mi początek tej historii, ale z możliwymi wariacjami, to jest dla mnie w tym momencie, jak sobie myślę, najlepsza opcja, jaką mógłbym dostać.
Ja bym wiesz, ja bym chciał, żeby na przykład postacie, które znam, wracały w jakiś sposób, ale wiesz, w zupełnie innych kontekstach się pojawiały, nie? Żeby na przykład kogoś wcześniej poznał, żeby Chloe poznał na przykład w dzieciństwie albo coś takiego, nie? I żeby ona była inną postacią niż ta z gier, bo tą z gier znam, nie?
No i Ellen żeby... może się pojawić wcześniej, na przykład Ellen nie musi być wcześniej... wcale reporterką, może być kimkolwiek innym.
No tak, dokładnie, żeby to zmieniać, kurczę, bo ja tak nie lubię tych wiernych adaptacji, jak wiesz, przenoszą na ekran dokładnie to, na przykład adaptacje komiksowe, że ktoś, o, to nie było tak jak w komiksie i później dostajemy te, wiesz, kadr po kadrze przenoszone w taki kulawy sposób, nie.
To był największy problem Tomb Raidera, skoro mówimy o kinowej przygodzie, że teraz pogadamy, bo i Tomb Raider 2 cały czas niby powstaje, ale to był według mnie największy problem tego Tomb Raidera, że Alicia Vikander była super jako Lara, ale... Nieraz w tym filmie ja widziałem autentyczny gameplay. Miałem wrażenie, że odchodzę od fabuły po to, żeby ona schowała się za skrzyniami, wiesz, stoczyła się do tej wody, trzymała się tej gałęzi. Miałem wrażenie, że ja po prostu zaraz będę miał padać klawiaturę w ręku.
Jak miałeś tą scenę, jak ona z tym czekanem skacze i wiesz, tylko naciskałeś guzik, bo już wiedziałeś, że musi nacisnąć, żeby się złapała nim.
Ale jak ona weszła do bazy tych gości, za skrzyniami się schowała, to miałeś wrażenie, że przyciskasz do ściany i przechodzisz. I to mi to tak wybijało z tego filmu po prostu, jak widziałem te elementy i to było strasznie kło w oczy, bo też tam bardzo zabiło rozwój postaci. Co jest na korzyść bardzo Uncharted, jakby co od razu mają wbudowane, z jakiegoś powodu uznali, że tego nie zrobią w Tomb Raiderze. Lara generalnie w historii jest samotna. Ona od czasu ma jakichś współpracowników, szczególnie w tej nowej serii. Zapomniałem, jak się nazywa ten gość, który teraz jej często towarzyszy. Taki większy typek, który...
Też
no nieważne. Jest postać, która jest teraz często i towarzyszem w tych wszystkich grach. On się od jedynki pojawia. Ale generalnie to nawet w grach jest to ograne w ten sposób, że dobra, dodają mu coraz więcej, ale Lara większość czasu jest sama w tych wszystkich miejscach. W przypadku Drake'a on bardzo rzadko jest tak naprawdę sam. Albo ma na słuchawce Saliego zawsze, albo właśnie Chloe była, albo Ellen, ktoś tam zawsze z nim, czy brat jego, który też w dużej części... Oni starali się ogrywać to tak, żeby Drake miał zawsze do kogo się odezwać. Na chwilę wpadałeś, przebiegałeś jakąś jedną jaskinię, gdzieś musiałeś coś tam samemu pokombinować, wtedy gadał do siebie, a potem wychodziłeś i już się łączyłeś i już tutaj gadałeś z kimś tam, czy tak, na słuchawce, czy ktoś ci towarzyszył.
Tak, bo to jest ściśle seria oparta w ogóle na dialogach i na interakcjach.
Dokładnie,
na
dynamice.
Ty postać tak lubisz, nie? Tak jak miałeś, nawet jak miałeś właśnie w tym Zaginionym Królestwie z Chloe, nie? Musiałeś mieć drugą postać, żeby ona miała cały czas
tak, o to chodzi.
Z kim gadać i się rozwijać, nie? Bo to jest, no to już, te gry już nie działają za bardzo, takie właśnie jak wczesne Tomb Raidery, nie? Gdzie miałeś tą postać była
i zagadki.
Ogarniająca, no.
No właśnie, i ponieważ, mówię, moim zdaniem wielkim błędem było to, że nie użyli tego w Tomb Raiderze, gdzie mieli bohaterów, z których mogli spokojnie użyć. Nie pamiętam, jak się nazywał ten aktor, który się pojawił, który przez chwilę miał być, ale potem mu nic nie dali. To jest gość, który grał w Into the Badlands. Nie pamiętam, nie będę przekręcał nazwiska. No ale w każdym razie była opcja, ale stwierdzili, że nie, musimy robić wierniej, więc Lara była większość czasu nie miała z kim gadać. Tutaj nie dość, że od razu wiemy, że jest ta dynamika Drake Sully, to jeszcze ponieważ Sully jest młodszy, ponieważ gra go Wahlberg, a Wahlberg w przeciwieństwie do wcześniej wspomnianego Harrisona jeszcze ma wiele lat pobiegania, jak trzeba będzie pobiegać, możesz sobie spokojnie wyobrazić, że ci goście będą w duecie biegać i razem te grobowce przetrząsać, jeżeli trzeba będzie. Jasne, fokus ma być na Drake'u, więc jeżeli na chwilę go gdzieś wodospad zwieje na lewo, to możemy na chwilę się na nim skupić, ale przez większość czasu spokojnie możemy zrobić nawet bardziej niż w grze, no bo w grze jednak Sully, no to jest ten gość, który, wiesz, cygaro zapali i poczeka przy samochodzie i będzie właśnie na słuchawce, a tutaj możesz jeszcze bardziej w tą stronę pójść, że ci goście się wspierają, nawet w akcji sobie ręce podają, osłaniają się strzelając, całą masę tego typu rzeczy.
Ale wiesz, też wydaje mi się, że dlatego wybrali w ogóle Wahlberga, bo on no nie dość, że wiadomo, że to będzie młodszy Sully, że na pewno będzie musiał mieć więcej akcji, ale też Wahlberg jest wariatem, jeśli chodzi o siłownię, nie? I odbanie o swoje ciało.
Jak w Pain and Gain przycisnął.
Tak, ale on cały czas dobrze wygląda, cały czas o siebie dba, nie? On na siłowni praktycznie nie wychodzi i to na pewno będzie procentowało, nie? Bo ciężej, wiesz, wiadomo, że za te pieniądze, które dzisiaj mają, to i tego Kamala Nanjianiego doprowadzasz do stanu takiego, którego wiesz, normalny człowiek nigdy nie osiągnie samemu trenując, nie? Ale to nadal Wahlberg to jest też inna zupełnie kultura, wiesz, dbania o siebie, nie? I wiesz, że on jeszcze długo, długo będzie się dobrze utrzymywał.
Dokładnie.
I też jak ta seria będzie postępować, jeśli będzie hitem, no to i Holland, i Wahlberg są ustawieni naprawdę na jeszcze wiele filmów, nie? I może nawet po przeskoku czasowym jakimś, nie wiem, między filmami minie kilka dobrych lat, to oni nadal będą, wiesz, w takim wieku, że mogą spokojnie dalej grać te postacie.
I właśnie tym mogliby się odróżnić od Indiany, mimo tego, że dwa filmy wyszłyby obok siebie, że w jednym wyobrażam sobie to takie czysto mentorskie podejście, że miałby Indiana i ten młodszy gość, no to siłą rzeczy Indiana, jak wspomnieliśmy, to już nie byłby ten gość, który mu by towarzyszył na wszystkich akcjach, a z kolei...
Indiana już był starym Jonesem z tego, z trzeciej części Indiana Jonesa, nie?
Tak.
Z ostatniej krucjaty.
Z Shoshanem Kadry był. Albo byłby właśnie Salim. Czy z gier. No bo Salim w grach, tak jak mówię, jest gość, który z cygarem czeka przy samochodzie. Natomiast tutaj właśnie może by się odbić tym, że nie masz bezpośrednio tego przekazywania pałeczki, tylko wiesz, że ci goście jeszcze na wiele wypadów razem pojeżdżą, jeszcze nie jeden grobowiec razem przekopią.
Tak. Czyli wiesz, że ich przyjaźń właśnie klarowała przez te wspólne wypady,
tak,
nie? Wspólne plądrowanie tych grobowców,
oczywiście.
A nie przez to, że jeden drugiego, wiesz, tam siedział i wiesz, przed jakimś kąpem czy przed czymś i planował rzeczy, nie?
Tym bardziej, że oni, nie jest tak, że Sully był na przykład bardziej kompetentny. Sully też z różnymi długami się nieraz wpierdziela w różne rzeczy, jeśli chodzi o to złe inwestycje, powiedzmy, się mu zdarzały. Przecież oni nie bez powodu latali tym rozklekotanym samolotem coraz, bo no, to nie tak, że spali na pieniądze.
Wiesz, Sully to był dokładnie młody Drake, nie? Oni dlatego się tak uwielbiali, bo on był dla niego jak ojciec, no oni byli bardzo podobni charakterem. Tak. I jakby nie poznał Eleny, Nathan, to by skończył dokładnie tak samo, nie? Miałby te same problemy, gdzieś by po barach później siedział, nie? I dokładnie też by tak Sully skończył, nie? Żeby gdzieś w jakichś, nie wiem, w Republikach Bananowych Pity leżał, nie? Jakby nie miał właśnie Nathana, który był jego synem, który też go na tą, wiesz, lepszą drogę ciągnął. No na lepszą, gorszą, bo oni dalej robili
dalej
rzeczy, jakie robili,
jednak
tak.
Złodzieje, no.
No i mordercy.
Ale
to mi się nie wspomina.
Ale samoobronie, mordercy tylko w samoobronie. Złodzieje na całego.
No.
Także no ja bardzo czekam i bardzo chętnie zobaczę, co mają za...
Przez lata właśnie sobie wyrobiłem to, że od tego, że nie, może nie, dostanę to w grach, do tego momentu, że kurczę, to jest jednak Tom Holland, nie? To jest jednak Mark Wahlberg, to jest jednak fajna seria, która może być, wiesz, zupełnie przeciwieństwem też Indiana Jonesa, nie? Korzystać z jego dobrodziejstw, ale ona jest takim, wiesz, zespoleniem starego z nowym, nie?
Tak, jak
bo
najbardziej.
I technologia się pojawia, i jest współczesność, nie? No to jest inne podejście całkowicie.
I dużą rzecz, którą może wnieść Uncharted, to jest to, że właśnie od razu jakby zrywają kajdany wiązania się z grą tak na maksa, jak niektórzy mogą oczekiwać. Wydaje mi się, że w momencie, w którym ktoś już zaakceptuje, że to jest jednak młodszy Drake, to zaakceptuje całą masę innych zmian i nie będzie tak bardzo się domagał, że o, musi mieć te same ubranie, albo ten sam, wiesz, już do tego stopnia dochodzą. Wydaje mi się, że jak przebiją się z tym, to już łatwiej będzie inne rzeczy przepchnąć, a to jest potrzebne, bo widzimy, że ostatnio, jeśli chodzi o adaptację gier, wchodzimy w trochę lepszy okres, w sensie lepsze adaptacje gier powstają, ale na razie głównie dotyczące tych takich animowanych postaci, bo ostatnio gadaliśmy o tym, że trzy z rzędu filmy, które odniosły sukces jako adaptacji gier, zarówno krytyczny, jak i finansowy, to jest Detective Pikachu, to są Angry Birds 2 i teraz to jest Sonic. Czyli wszystkie te animowane postacie, a jeszcze nie mieliśmy tych właśnie jak Tomb Raider, jak Assassin's Creed, jak tego, no to niestety się nie udawało, więc może skoro nie wychodziło tak, to może drogą jest właśnie spróbować z innej strony to ugryźć zupełnie. I dlatego to jest według mnie kolejna szansa, bo jest to kolejne podejście.
Tak, ale już no, trzeba jednak znaleźć złoty środek, nie? Żeby zostało z tego tyle gry, ile trzeba, ale też dodawać coś nowego, żeby też nie wyszło coś takiego jak Assassin's Creed, nie? Gdzie chcieli jednak jakiś nowy storyline pokazać i iść w trochę inną stronę i no i wyszło to przepaskudnie, nie? Tam to zupełnie nie było pomysłu na to, nie? Tak jakby chcieli pokazać, o, to jednak nie jest adaptacja żadnej konkretnej gry, to jest nasza postać, nie? I...
No ale jednocześnie też wpychali motywy z gier tylko po to, żeby były. Hej, patrz, skok wiary, hej, patrz, coś
tam. No tak, ale to jest ta bolączka tych wszystkich filmów na podstawie gier, nie? Że muszą właśnie iść w tą stronę gameplayu, żeby ci coś pokazać, bo pamiętasz to z gier, nie? Kojarzysz te rozwiązania, ale no, nie przeszczepić tego wszystkiego na film. Kurczę, pamiętam jak było z Doomem z tego... ze The Rockiem, nie? Który kręcił nasz pan od kołyski aż po grób. Polak kręcił.
Tego Duma. Tak, i tam grał jeszcze Urban, tak. Nie?
Karol tak, Urban. Tak, Karol Urban. No, tego, okay, tego Duma muszę powiedzieć, nie? I tam, wiesz, jedynym gimmickiem, który ci wszędzie, wiesz, w trailerach był rozreklamowany, wiesz, w czasopismach się czytało wszędzie o tym, no to oczywiście ten widok z karabinu, nie? Który tam chwilę był. A ta reszta filmu była po prostu nieoglądalna zupełnie, nie? I mówię, kurczę, nie skupiajcie się na tym gameplayu, bo i Tomb Raider się ostatnio na tym wyłożył, nie? I kupa innych gier, nie? To przede wszystkim historia. Trzeba zrozumieć, że to jest jednak inne medium, nie? One są podobne. Mają te właśnie te punkty zbieżne, gdzie jak mówimy o grach w tym momencie, nie, że one, o, już się zatarta ta granica między filmem a grą, nie, że to jest takie filmowe przeżycie, ale nadal trzeba pamiętać, że to jest inne medium, nie? I nie
Uncharted nawet łatwiej niż w Tomb Raiderze czy Assassin's Creedzie, dlatego że jednak Uncharted jest dużo bardziej liniowy. I te gry, one nie mają za bardzo znajdziek, jakby... Czwórka była trochę bardziej otwarta, ale też nie przesadzajmy, ale z grubsza te gry były dosyć zamknięte i dlatego w nich, ja zawsze sobie kojarzę właśnie tak jak mówiłeś, Uncharted było dla mnie trochę mniej grą, a bardziej też przeżyciem filmowym w dużej mierze, kiedy jednak w Tomb Raiderze czy Assassin's Creedzie był ten motyw, że biegasz po tym otwartym świecie, łapiesz te znajdźki, ulepszasz ten łuk, czy te ostrza, czy coś tam. No ja w ogóle nie pamiętam, czy cokolwiek robiłem ze skill. Ja nie pamiętam na tę chwilę, a przede wszystkie części, czy w Uncharted była jakaś levelowanie, czy było jakieś ulepszanie skilli, czy było jakieś modyfikowanie broni. Jeżeli było, to ja tego nie pamiętam, bo mnie to w ogóle nie obchodziło.
Było chyba broni, bo to jest...
Pewnie ale... było, bo to jest, ale w ogóle tego nie kojarzę. Dla mnie to był gdzieś tam dodatek na boku, nie? To było mało istotne. Kiedy w Tomb Raiderze dokładnie pamiętam, jak ten łuk ulepszałem i tak dalej. Pamiętam dokładnie w Assassin's Creedzie, tak, jak kolejne skille się brało.
To jest niesamowite, że właśnie nie pamiętam tych z Uncharted, tych właśnie wszystkich takich rzeczy typowo growych, nie?
Znaczy pamiętam, że się strzelało z za rogu, tak, nie? I to tyle.
Ja zupełnie nie pamiętam, żebym dodawał gdzieś jakieś punkty.
Czy coś, punkty
nie?
Były jakieś?
Powiem ci dokładnie misje jakie. Pamiętam, że brałem jakiś karabin, który leżał na ziemi, jak się strzeliłem na boje, to brałem nowy, szukałem.
Dokładnie, a jak koleś był obok, to mu jeszcze w mordę dawałeś wręcz, jak był zresztą blisko, kolbą w łeb i tyle.
No, a zresztą tam wiesz, oni ukrywali jak się dało interfejs, nie? Żeby był minimalny, żeby tak. Miał tam taką no imersję całkowitą.
Te gry były inne i Uncharted jest chyba najbliżej filmu z tych wszystkich przygodowych, powiedzmy, gier ostatnich czasów. Więc może
o, Duma zrobił Andrzej Bartkowiak.
Straszny film. No dobra, to pogadaliśmy sobie o tych dwóch nowościach, to zahaczmy jeszcze na koniec o coś, o czym ty chciałeś porozmawiać, czyli o tym, że widzisz, że jasne, te dwa filmy nadchodzą, wygląda to, że Uncharted nawet szybciej niż później, jak się okazuje, skoro zdjęcia już lada chwila, ale mówisz, że jakby wydaje ci się, że to nie jest, że one nie będą początkiem, że to już się gdzieś zaczęło, że masz wrażenie, że już kino nowej przygody od jakiegoś czasu tak naprawdę gdzieś się coraz bardziej rozbudowywuje.
Tak, wiesz co, bo to jest jakiś trend, żeby powracać do... Nawet nie, żeby małpować w jakiś sposób te filmy, które były w latach 80. popularne, nie, ale żeby przeszczepiać tą magię, nie? Nawet jeśli te filmy wyglądają trochę inaczej, to jest to inne podejście, żebyś miał te postacie, które da się lubić, nie? Żeby to nie były tylko takie rozwiązania jak te... No, w Mumii to trochę działało, nie? W tym z Brendanem Fraserem, nie w tym...
Nie, nie tej nowej Mumii.
Nie, z Tomem Cruise'em. Ale Tom Cruise to jest właśnie ten typ tej przygodówki, która była tak mocno zakorzeniona, wiesz, w XXI wieku, nie? Tak mocno komputerowa, mocno nie dająca się tej przygody, nie?
Znaczy mówisz o Mumii, bo z drugiej strony, jeżeli na tym się zastanowić, skoro mówisz o Tomie Cruise'ie, to Mission Impossible i kolejne części, to on jest tam tak bardzo Nathanem Drake'iem, że prawie się bardziej nie da. Właśnie to jest ciekawe, że z jednej strony masz Mumię, która absolutnie w to idzie, ale Mission Impossible od czwartej części tak naprawdę poszło jakby w drugą stronę. Więc to jest dziwne, że ten gość spróbował tych dwóch różnych ruchów właśnie.
Tak, ale właśnie, ale no, nie miałeś takiej takiej przygody, wiesz, w stanie czystym, nie? Żebyś się polubił po prostu postacie, nie? Żeby one przyznały te przygody w taki sposób zupełnie inny. Kurczę, ja tak ostatnio miałem tak pierwszy raz od dawna zrozumiałem, że kurczę, chcę, żeby kino przygodowe wróciło w takim stylu jak kiedyś, żeby ci twórcy wiedzieli, co z tego wyciągnąć. I osobą, która to zrobiła idealnie, dla mnie były Travis Knight w Bumblebee, nie? Gdzie to była... Kurczę, to, ale nawet nie, że Bumblebee by jest takim filmem tego stylu, nie? Ale wiem, że to jest gość, który by w idealny sposób zrobił takie... Wiesz, na przykład nowego Indiana Jonesa, nie? Albo Uncharted, które miał robić, nie? I którego niestety nie robi. Ale no, to jest gość, który tak czuje to, że musisz... że widz musi się, wiesz, związać z postacią, nie? I nawet nie obchodzi cię, za czym oni tam latają za bardzo i czy co się dzieje, tylko chcesz widzieć, żeby tej postaci się udało, nie? Żeby, wiesz, ostatni sił się utrzymała na jakimś gzymsie, czy coś takiego. I to było tak piękne i nie wiem, czemu...
Jeśli mówisz o Travisie Knightie, to w sumie nawet bardziej, jeżeli mówimy o jakiejś podróży i przygodzie, no to jego Kubo i dwie struny było takie właśnie bardzo, bardzo w tą stronę, tylko oczywiście to jest animacja, więc no, to samo nie było tak zauważone. No ale mówię, ja cały czas mam w głowie właśnie te Mission Impossible, bo jak sobie kojarzę, że do trzeciej części, szczególnie w Cudownej Dwójce, to Tom Cruise to był ten gość właśnie, który mało interesuje cię ta postać, to ma być ten wariat, który wszystkich rozwala i jest niezniszczalny. No właśnie od czwórki to mi się zaczął kojarzyć z Drake'iem, bo to jest jakby bardzo ważne w tych postaciach z kina Nowej Przygody, które wydaje mi się, że też kochasz, ale przynajmniej dla mnie, że oni są tak bardzo ludzcy. Oni non-stop popełniają błędy. Oni nie są tymi idealnymi komandosami. Drake jest tak cudowny, bo to jest ten gość, który jak przeskakuje ci z przepaści na przepaść, to złapie się gzymsu, który mu się urwie, Drake się stoczy, walnie się o coś głową, gdzieś tam się zjedzie, ledwo się czegoś złapie, wiesz, znowu się wczołga, znowu z czegoś spadnie. A to jest ten gość, który non-stop się jest poobijany. To jest ten gość, który nie jest perfekcyjny w żadnym celu. To jest ten gość, który ma więcej farta niż rozumu.
Tak, i pokazujesz te najbardziej... są ciekawsze niż zalety, nie?
I pokazujesz te najbardziej szalone rzeczy, jak on z tego samolotu wypada czy coś i ląduje na tej pustyni, ale to jest takie właśnie o włos po prostu, nie? I właśnie Mission Impossible tak zaczęło być. Ja pamiętam od momentu, kiedy ja pierwszy raz zauważyłem, że jest ta zmiana, to kiedy w czwórce on się wspinał po tym budynku i masz ten motyw, że mu się ten klej kończy w rękawicce i musi skoczyć. I sobie wyobrażam, że w dwójce to on by wskoczył, zrobił jakieś salto ze ślizgiem i wylądował jeszcze w pozie superbohaterskiej. A tutaj biegnie, skacze, głową zarył o ramę tego okna i się... I go jeszcze złapali w ostatniej chwili.
Tak, ale ostatecznie mu się udaje, nie?
Później tak, ale dlatego, że go jeszcze tam chwytają, ale po drodze robną głową. I to jest dla mnie właśnie już ten bohater... Ten, którego ja wolę widzieć obecnie
tak,
w kinie.
Tak, tak, tak. I ten bohater, który jednak czynnie z kimś współpracuje, nie? I
wiesz, tak, że muszą mu dupę ratować, nie?
Wiesz, że on jest zawodowcem, wiesz, że umie dużo rzeczy, ale wiesz, że tą dupę muszą mu ratować.
No jakby niego nie złapali, nie? To by chłopak wypadł.
Tak, tak, a to też chciałem przywołać właśnie czwartą Mission Impossible, bo to było takie mocne przejście już w ten
zupełnie inny styl
tego wariactwa, tego wiesz, takiego czystego ekranowego wariactwa.
Burza piaskowa
tak,
nagle, nie?
To też widać, że to jest podejście też reżysera, który się wywodzi zupełnie z innego, wiesz, innego typu filmu, nie? Bo też jest Brad Bird, który się zajmuje filmami animowanymi. No to samo z Travisem Knightem, nie? Który też się wychodzi z kina, z filmów animowanych, które w zupełnie inny sposób budują, wiesz, postacie, nie? Mm. I to są takie wszystkie zresztą te pixarowe rzeczy, one są takie mocno nowe, przygodowe, nie? Bo one się opierają na tych sprawdzonych schematach, ci ludzie wiedzą, co tam działa, nie? I jak to jest przecież przenoszone na kanwę filmową live action, no to widać, że to jest zupełnie inny typ podejścia i tej dynamiki, nie? I opowiadania historii, narracji. To jest tak dobre, dlatego ja cały czas będę żałował tego Travisa Knighta w tym Uncharted.
Zresztą czwórka Mission Impossible kończy się w ten świetny sposób, kiedy Tom Cruise leży w tym garażu, już nie może palcem ruszyć, przychodzi ten agent i mówi, szpital? I to wszystko, co masz, wiesz, że tak powinien ten bohater skończyć właśnie najprawdopodobniej po tych akcjach, które przechodzi, to szpital to powinna być ta spokojna opcja do założenia.
Jeszcze z tych rzeczy nowych, które są takie mocno nowe, przygodowe, to mamy też Aquamana, Jamesa Wana,
który... A jak najbardziej.
Który jest gościem, wiesz, że on się na tym wychował, nie? Bo masz tych młodych reżyserów, którzy się wychowali, wiesz, pochowali te filmy tak jak my, nie? Indiana Jones, Goonies, nie? Te wszystkie. I... To jest dokładnie wszystko w Aquamanie, wiesz, te wszystkie przeskoki między, wiesz, różnymi miejscami na świecie, ta akcja cała na pustyni.
Afryka, Sahara, tak. te odkopywanie grobowca, użycie wody, żeby odpalić magiczny artefakt, który pokaże ci drogę, no bardziej się nie da.
Kurde, to jest niesamowite, że w Aquamanie byliśmy najbliżej Indiana Jonesa od lat, nie?
Tak, absolutnie.
W ogóle to jak wypadli na tej pustyni, nie? To było takie, o, ten gość, wiesz, że on jest super typem, który pływa pod wodą, jest super silny, a tutaj nagle, wiesz, na pustyni jak szmata upada, nie? I kobieta go musi ciągnąć, żeby znaleźć to, wiesz, dobre miejsce, bo wiesz, że ona jest bardziej ogarnięta od niego, nie? I to jest ta współpraca cały czas, nie? Tych różnych charakterów.
Tak, tak, więc, a Aquaman jak najbardziej, jakby ma w sobie te wszystkie te wszystkie cechy. Tak, tak, tak.
I mieliśmy też jeszcze mieliśmy też pierwszego Kapitana Amerykę, który też w tą stronę szedł, ale to dlatego, że mieliśmy reżysera, który właśnie, wiesz, był mocno zakorzeniony, bo on robił Rocketeera wcześniej, nie?
Tak, ale właśnie co ciekawe, MCU ma 23 filmy, a tak naprawdę żaden z nich nie idzie tak mocno jak Aquaman na przykład w takie kino, nie? Masz, ganiają czasem za jakimś McGuffinkiem, coś tam, jakiś artefakt trzeba odblokować, jak od tego się, powiedzmy, zaczyna Guardians of the Galaxy, kiedy Star-Lord wchodzi do tej piramidy, czy tam tego grobowca, czy cokolwiek to jest, ale potem już idziemy w zupełnie inną stronę. I tak naprawdę to jest ciekawe, że przy tylu filmach nikt nie wykorzystał tego elementu i na dobrą sprawę z zapowiedzianych filmów Marvela żaden film nie zapowiada się, żeby w tą stronę poszli, nie? Ani seriale, ani filmy nic nie stawia na nową przygodę.
Szkoda, bo kurczę, Marvel ma tak otwarty świat, żeby właśnie było poszukiwanie jakichś artefaktów, wiesz?
Nie, spokojnie. Tak, Fantastyczna Czwórka. No. Mogłaby w to pójść.
To jest ten projekt, wiesz, o którym zawsze będziemy mówić i wspominać, bo tak jak był ten pomysł, to był Matthew Vaughna, nie? Który chciał zrobić tą Fantastyczną Czwórkę w latach 60., która miała być taka mocno, mocno nowoprzygodowa w tym starym stylu, nie? Że masz grupę, która przede wszystkim się zajmuje badaniem dziwnych rzeczy, wiesz, Negative Zone i te wszystkie.
Spokojnie, rodzinka, która bada jakieś dziwne rzeczy, to spokojnie mogłoby być coś, co by w kino nowej przygody uderzyło. Wiadomo, cały czas się mówi o tej Fantastycznej Czwórce, ostatnio znowu z tym, z Johnem Krasińskim, ostatnio były te rozmowy. Ale no to nie jest oficjalnie zapowiedziane, więc do tej pory Marvel z niczym nie wyskoczył, a tak jak mówimy, DC już ma naprawdę solidnego Aquamana na koncie, gdzie te tropów użyto niczego sobie. Ale skoro mówimy o Marvelu, to jeszcze bardzo warto wspomnieć, że był film, w którym grała trójka konkretnych aktorów, rozpoznawalnych bardzo obecnie w Marvelu, czyli Kong Skull Island, który też odhaczał praktycznie wszystkie tropy tutaj, jakie mogłeś robić, gdzie lecą na tą tajemniczą wyspę. Badają tajemnicze te, potem odkrywają, że to jednak jest obrońca, znajdują malowidła, no wszystko, czego potrzebujesz, no, proszę, po prostu w tego typu kinie, tylko jeszcze duże potwory.
Po postaci ze strony to był tak bezczelny Nathan Drake, nie?
Mogłeś.
Tak, do tego miałeś tam jego Elenę, którą
Elena, która była reporterką, którą Brie Larson, tak?
Ale wiesz, to jest właśnie, to są dokładnie te wątki, które teraz strasznie kuszą Hollywood, nie? I tych reżyserów, którzy, tak jak mówiłem, że to są goście, którzy się wychowali na tym, tak jak mieliśmy w latach 80. reżyserów, którzy się wychowali na tych starych serialach przygodowych, nie? Wiemy, że na przykład Spielberg z Lucasem są wielkimi fanami Secret of the Incas, z Charltonem Hestonem, nie? Który był dokładnie Indianem Jonesem, tylko oni to, wiesz, uwspółcześnili oczywiście na latach 80., nie? Tak. No wiadomo, akcja była wiesz, na początku wieku, nie? Ale nadal to było, wiesz, uwspółcześnione, był zupełnie inny typ narracji, nie? I teraz chciałbym, żeby właśnie twórcy na nowo to odkryli i znowu przeszpilili ten stary, wydaje się już, wiesz, zupełnie czesty gatunek w te nowe ramy, nie? I dodali do niego energię, bo to jest taka rzecz, której mi w kinie brakuje, a która teraz, no, coraz bardziej jest rozwijana, nie? Dlatego na przykład czekam bardzo na Jungle Cruise, które wydaje mi się takim może być projektem całkowicie, wiesz,
prosty, ale z drugiej strony tak coś w tą stronę idą. No, nawet ten nieszczęsny, nieudany Doolittle próbował o to zahaczyć, oczywiście w kompletnie nietrafiony sposób.
Ale Doolittle nie trafił w żaden element.
Oczywiście, że nie trafił, ale wiesz, że gdzieś tam ktoś czytał, że ktoś coś czytał. Mniej więcej tak było, albo słyszał, że ktoś oglądał film kiedyś.
Tak, jakby wiesz, ktoś, kto bardzo chce przygodę, ale za bardzo nie chce wstawać z tapczanu, nie?
Tak, jakoś tak, nie za daleko byle. Ale jednak była próba, więc to pokazuje, że faktycznie coś w tą stronę się dzieje. No to na koniec zapytam cię jeszcze, okej, to pogadaliśmy o tej Fantastycznej Czwórce, o tym, co nadchodzi. Jakie inne projekty, może jakieś rebooty, może ekranizacje czegoś, czego nigdy nie widziałeś? Jaki projekt z kina nowej przygody chciałbyś zobaczyć? Może kontynuację jakiejś zapomnianej serii? Czy coś ci chodzi po głowie, co byś chciał naprawdę zobaczyć, co by mocno sięgnęło po ten rodzaj filmu?
Kurczę, wiesz co, myślałem o Goonies w kiedyś, ale no Stranger Things już się tym zajęło.
Odpewniło mocno. Jeszcze It było później, którym tam też próbowali się tym bawić.
Które to poruszyło z tymi młodymi, nie? Na przykład kiedyś też myślałem, że zobaczymy coś w stylu Miłosz, Maladi, Krokodyl, ale to po pierwsze jest jak Indiana Jones, po drugie to jest też taki film, którym nic nie trzeba zmieniać, nic nie trzeba do niego dodawać, nie? Ej, zobaczyłbym coś w stylu Powrotu do przyszłości. Jakąś zabawę z tym tematem, z podróżami w czasie, bo to jest jeszcze naprawdę seria, w którą można tchnąć trochę życia, ale już nie na takim etapie, żeby wiesz, żeby znowu wracać do Michaela J. Foxa, który wiadomo, że ma problemy, które mu utrudnią powrót, tak, tak. I Christopher Lloyd też ma swoje lata i też by było trudno tutaj w tym wątku cokolwiek zrobić. Bardzo mi przeraziło ostatnio, jak widziałeś tego deepfake'a,
którego zrobili. Tomem Hollandem i...
Tak. Ale to było
creepy strasznie.
Jest creepy strasznie, ale też dęcące.
Ja nie obejrzałem całego, nie dałem rady.
Ale jest dęcące i kurczę, na jakimś poziomie chciałbym ich zobaczyć. Tylko to już była za duża eksploracja i Downeya, i Hollanda, nie?
I ich relacji. Swoje...
Tak, i ich relacji, bo to tego było za dużo już. Ta wersja z psem w Dolittle. Widać było, że mogło być zmęczenie tym tematem. Ale zobaczyłbym, nie wiem, inne postacie, które w jakiś sposób wiesz, zajmują się podróżami w czasie, ale też, żeby to nie było na tym, wiesz, poziomie, że znajdują DeLoreana starego i powraca milion wątków w nawiązywanie, nie? Żeby zachować strukturę, żeby właśnie jakieś szaleństwa związane z podróżami w czasie, tylko żeby to nie było w takim stylu, jak Ghostbuster się zapowiada, nie? Że o, znaleźli, wiesz, Ecto One, tutaj się pojawi ta postać, tutaj Bill Murray się pojawi i będą wspominać, jak to kiedyś było, nie? Kiedyś było, że o, jaki kultowy film wielki. No kurczę, Ghostbusters nigdy nie byli tym filmem, na którym na kolanach, wiesz, chodzisz, nie? To był fajny taki...
Fajna rozrywka, która urosła do kultu rozrywka, dużo po swoim czasie.
No, żeby też właśnie na kolanach nie podchodzić do tych filmów, nie? Tylko coś...
Wiesz co? Ja właśnie wspomniałem o tym Star-Lordzie na początku, dlatego że chciałem zobaczyć to w kosmosie, coś takiego. Dlatego że jakby to też nie było ostatnio eksplorowane, a bardzo chętnie zobaczyłbym albo... Kurde, to że Gwiezdne Wojny do tej pory tego nie zrobiły w żaden dobry sposób tak naprawdę, a spokojnie mogłeś to zrobić w Gwiezdnych Wojnach. Afrę na przykład zrobić, która po prostu aż się prosi.
Która jest Indiana Jonesem.
Która jest Indiana Jonesem, jest w Gwiezdnych Wojnach, zrobić o niej serial czy film, to po prostu, no według mnie samo się sprzeda w tym momencie. Szczególnie jak chcesz zrobić coś rodzaju Mandaloriana.
Wiesz jaka jest mitologia Gwiezdnych Wojen.
No dokładnie, odkrywaj tych wszystkich holokronów, tych wszystkich jakichś świątyń i tak dalej. No i myślę, że Afra jest po prostu takim tutaj, tym bardziej, że wtedy jakby idziesz w kosmos, i naprawdę cię nie wiążą już jakieś minimalne te elementy o kosmitach, którzy przylecieli na Ziemię, czy coś takiego. Możesz odjechać, gdzie tylko masz ochotę po prostu, o jakichkolwiek rasach, robić sobie mitologię, jak tylko chcesz ją eksplorować. Albo zrobić coś takiego w kinie superbohaterskim. Mówiliśmy o tym, że Bad Robot ma ten Justice League Dark. To może na przykład Konstantina możesz zrobić, czy kogoś takiego właśnie w ten sposób. Nie jako gościa, który ma bezpośrednio walczyć z tym, tylko odkryć jakiś sekret, nie? W towarzystwie kogoś. Albo tak samo w Marvelu miałeś odkrywców też różnego rodzaju w kosmosie. Był ten Nova, był ten Quasar i tak dalej. Masz całą masę postaci, których wiesz, że mógłbyś wywalić w kosmos i tam mogliby jakąś zagadkę, wiesz, odkrywać, a po kolei. Mamy tych Eternals nadchodzących, więc może są ci Celestiale, może ich jakieś starożytne świątynie. Wszystko jedno na tę chwilę, ale po prostu sama idea tego Indiana Jonesa w kosmosie jest dla mnie o tyle nęcąca, że tam możesz już kompletnie, wiesz, puścić wodze, jeśli chodzi o twoją fantazję, o twoją wyobraźnię, bo po prostu nic cię nie krępuje w tym momencie i dlatego dla mnie to byłoby tak kuszące.
Kurczę, ja bym takiego Silver Surfera zobaczył.
Silver Surfera, jak
który,
najbardziej.
Wiesz, odkrywa jakąś tajemnicę, wiesz, wszechświata.
Oczywiście.
I to głębiej w to się, wiesz, wbija, nie?
Do tego nawiązuje, nie? I możesz wtedy dowolne rasy, dowolne planety, dowolne powiązania z nimi,
tak,
które
to
możesz,
czy, co
możesz
znaleźć,
odlecieć.
Co jest dziwniejsze, żebyś miał ten taki, wiesz, żebyś robił ten Spielbergowski wzrok co chwila, nie wiesz,
tak,
te otwarte oczy,
tak,
co się dzieje, nie? Coś nowego i...
No, dlatego właśnie w tą stronę bym poszedł. Kto wie, może ktoś w końcu na to wpadnie.
Dajcie nam przygodę, dajcie nam odkrywać widzowi razem z postaciami, nie?
Już za długo siedzimy w kinie w tym miejscu, gdzie od razu wszystko wiemy. Mamy złoczyńcę, mamy bohatera i kocham, nie wiem, Szybkich, Wściekłych czy inne rzeczy, tego typu filmy, czy Marvele i w ogóle, jasne, uwielbiam to, ale no na razie to się wszystko kończy na tym, że bohater pokonuje złoczyńcę i gdzieś po drodze może jest jakiś twist, może się okazuje, że złoczyńca nie był taki zły, czy coś w tym rodzaju, ale generalnie no to jest dosyć uproszczone.
Także właśnie no, świat Marvela jest tak wielki i tam jest tyle rzeczy, wiesz, szczególnie z historii. Mamy, wiesz, II wojnę światową i tych bohaterów, którzy tam się pojawiali gdzieś i, wiesz, mogli gdzieś działać w ukryciu, nie? I możesz o nich rzeczy też odkrywać. No tak jak dokładnie Indiana Jones robił, nie? Który, no tylko, wiesz, tylko właśnie tej tajną historię Marvela, nie? Która, no, której wiemy, że przez wieki było pełno. To, co Eternals po sobie zostawili. I to jest idealny moment po Eternals, żeby to zrobić,
dokładnie,
nie? Że oni pokażą na pewno, jak przez wieki się rzeczy zmieniały, jacy bohaterowie się mogli pojawiać, wiesz,
teraz masz masę artefaktów celestiali gdzieś szukać, odkrywać, coś w tym rodzaju, nie? Jakby tak, właśnie tak, o to chodzi, żeby każdy film Marvela od razu ustawia nam relację antagonistyczną dwóch osób, masz, o, i oni w końcu muszą gdzieś się zetknąć. A ja bym wolał, żeby była relacja antagonistyczna, ale postawiona obok siebie i te dwie osoby razem, jak to właśnie Indiana Jones zawsze ze swoimi konkurentami, którzy razem próbują dojść do jakiejś tajemnicy, zwykle z tymi złymi nazistami, i oboje próbują dostać Świętego Graala, oboje próbują dostać tą Arkę.
Tak, żeby był ten wyścig, nie?
Dokładnie, żeby był ten wyścig, ale razem coś, każdy z nich coś odkrywa, każdy swoimi sposobami, jasne, konkurują ze sobą, ale to nie musi, ale jakby właśnie, żeby to było, żeby szli obok siebie. A na razie wszystkie filmy Marvela to były właśnie, i mamy tego gościa tu, tego tu i pęk, i się zderzamy i koniec.
Tak, także czekasz tylko na tą konfrontację finałową, nie? Każdy tam robi swoje. No, a żeby to było, tak jak mówiliśmy, więcej tej przygody takiej, więcej odkrywania, więcej eksploracji, więcej tego zachwytu nad światem przedstawionym, nie? Nad tym, jakie rzeczy tam skrywa, nie? Co można jeszcze tam odkryć. I też to fajnie takie powiązanie też z tymi opowieściami detektywistycznymi, nie? Żeby właśnie poznawać historię razem z bohaterem, wiesz, tak kroczek po kroczku, nie? Nie tylko, żeby się tam w finale prali po mordach, tylko żebyś czuł tą to takie spełnienie, nie? Że o, odkryłeś coś nowego się dowiedziałeś.
Coś dowiedziałeś, kolejny fragment świata, poznałeś.
Tak. I szczególnie, że możesz też w trakcie odkrywać, łączyć jakieś wątki, później o, no kurczę, jestem bystry. Dokładnie to, co było w nowej przygodzie, nie? Żeby mogłeś też odkrywać razem z bohaterem rzeczy.
No, także jak widać, obaj chcemy jak najwięcej tego i dajcie
nam znać. Aquaman tak nas nastawił, nie?
Aquaman tak zrobił, to był ten gość, który szedł jakby, jasne, czekałeś na konfrontację jego z Ocean Masterem, ale jakby cały film nie prowadził do tego, bo oni już swoje starcie mieli prawie na początku, odbębniliśmy, jeden drugiego złoił i teraz ten drugi ma odkryć historię Atlantydy i tak dalej, żeby stać się prawowitym królem i wiesz, że jak to zrobi, to tak naprawdę zwycięży, ale musi przejść.
Tak, w ogóle ta konstrukcja była genialna, że jak odkryłeś jedną rzecz, właśnie tą pustynię, to wiesz, przerzucało na nową, miałeś ten świat, wiesz, we wnętrzu ziemi, nie?
Do tych trenchersów musiałeś dotrzeć, potem był ten Lewiatano, coś tam, ten ukryty skarb, właśnie jak to zawsze w tych miejscach, który gdzieś tam się znajduje, który jakby też był istotny, ale najważniejsza była komunikacja, a niekoniecznie sam moc tego skarbu, czy coś w tym rodzaju. Jakby każdy z tych elementów ze sobą działał i pewnie ja chcę jak najwięcej. Także dajcie nam znać, jak wy się zapatrujecie, czy tak jak my jesteście wygłodniali kina nowej przygody, jak zapatrujecie na nowe Uncharted, na Indiana Jonesa, w jakich innych gatunkach chcielibyście zobaczyć, może w jakich innych seriach chcielibyście zobaczyć tego typu historie, może chcielibyście zobaczyć, jak Szybcy i Wściekli eksplorują piramidy, nie wiem, cokolwiek innego, też się da. Także dajcie koniecznie znać.
Pradawny samochód.
I wiesz, już i tak cofanie się w czasie, widzimy do niego kroki, więc wszystko przed nami. Także jak najbardziej piszcie nam w komentarzach. I oczywiście zawsze, jeżeli chcecie, żebyśmy coś rozwinęli, żebyśmy pogadali o czymś szerzej, może macie jakieś elementy, które chcecie, żebyśmy dograli, których tutaj nie poruszyliśmy, możecie zmusić nas do tego za pomocą superchatów, za pomocą tipów, albo podczas tej premiery, albo oczywiście podczas kolejnych. Ze mną był Radosław Pisula, ja nazywam się Oskar Rogowski, dzięki wszystkim za uwagę i śledźcie dalej napisy końcowe, trzymajcie się, cześć.